Jeszcze jeden gość, jest nim pan redaktor Sławomir Jagodziński z naszego dziennika. Witamy bardzo serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam ojca, witam słuchaczy.
Panie redaktorze, sprawa plakatów, które trafią do kościołów, czy mają trafić do kościołów, jak pan to ocenia, bo... Pan pisze, ze zdumieniem i niedowierzaniem przeczytałem informację w serwisie Katolickiej Agencji Informacyjnej o wysyłaniu do proboszczów wszystkich polskich parafii katolickich plakatów inicjatywy Zranieni w Kościele.
Tak, rzeczywiście, to zdumienie mi ciągle nie mija, chociaż tą informację poznałem już wczoraj. Dlatego, że na tych plakatach mają się znaleźć informacje dla ofiar przestępstw seksualnych, które doznały w kościele. I takie plakaty, które miałyby zostać wywieszone w gablotach przed każdym ośrodkiem kultu w Polsce, no dla mnie taki pomysł jest po prostu czymś niewiarygodnym. Dlaczego? No po pierwsze, sugeruje taka akcja, że właściwie w każdej polskiej parafii mamy przestępcę i jest to przestępca najczęściej w sutannie. Jeżeli nie, to może trzeba go poszukać. Jeżeli nie ma ofiar, to trzeba poszukać, może tylko się nie zgłaszają, może są. No jest to prowokowanie po prostu całej sytuacji w taki sposób, żeby tylko i wyłącznie w kontekście kościoła mówić o grzechach pedofilii.
Bo no, samo sformułowanie, prawda, Zranieni w Kościele. Ojciec Dariusz po godzinie 11:10 odczytał ten artykuł, więc nasi słuchacze też są jakoś zapoznani i z tymi argumentami. Pan to też pyta, dlaczego, prawda, po pierwsze, po drugie, po trzecie, po czwarte.
Tak.
No ale no, właśnie taki duch Judasza,
tak.
to zranienie, czy to nie jest takie też tym samym uderzenie, czy ci, którzy proponują coś takiego, do końca są świadomi tego, co się dzieje, jakie będą mogły tego być skutki, no bo z czym wiąże nam się Kościół, prawda? Z tym zranieniem, czy jakąś nieodpowiedzialnością takiego czy innego kapłana, czy też jednak z tą misją, którą w nasze ręce złożył Jezus Chrystus?
No właśnie, proszę ojca, ja na kilka rzeczy tutaj zwrócę uwagę. Wspomniał, zresztą to stwierdzenie, że do Kościoła wdarł się duch Judasza, w kontekście tych zdrad niektórych duchownych i przestępstw i grzechów, które popełnili, to sformułowanie pochodzi z nauczania księdza kardynała Roberta Saracha, watykańskiego prefekta kongregacji do spraw kultu Bożego i sakramentów. Proszę ojca, to jest bardzo proste to zrozumieć. Jeżeli wśród 12 apostołów był jeden zdrajca, Judasz, to po jego zdradzie, czy apostołowie we wszystkich swoich listach, w całym swoim nauczaniu i orędziu zajmowali się tylko zdradą Judasza, czy głosili coś jeszcze? To sięgnijmy do Ewangelii. Jeżeli my teraz w Kościele mamy się tylko zajmować pedofilią na różne sposoby, a nie tym, żeby ludzi wychowywać i formować i do świętości, do przemieniania swojego życia według dekalogu, no to gdzie my jesteśmy? Przecież to właśnie droga do świętości jest najlepszym zabezpieczeniem tego, żeby żadnych grzechów nie było i u ludzi, którzy są duchownymi, i u ludzi świeckich, którzy też należą do Kościoła i ten Kościół tworzą. To jest jedna rzecz, ale musimy widzieć, do czego Kościół jest powołany, do głoszenia zbawienia, do głoszenia Pana Jezusa, do głoszenia życia wiecznego. Dzisiaj wszyscy się zajmujemy życiem doczesnym. Widzimy, żeby ochronić to życie i dobrze, bo to życie też nam dane jest jako czas, przez który mamy zasługiwać na niebo. Ale musimy też pamiętać o tym, że Kościół jest po to, żeby pokazywać ludziom, że jest życie wieczne. Jeżeli to przestanie robić, no to przestanie mieć sens istnienie takiej instytucji, która przestaje głosić to, co 11 apostołów i tylko będzie się zajmować tym jednym, który zdradził. To taka trochę przez analogię. A druga rzecz, którą chciałem podkreślić, to zranienie w Kościele. Właśnie, samo to sformułowanie. No przecież Kościół nikogo nie krzywdzi. Kościół ma dekalog, Ewangelię, przykazania, błogosławieństwa. To jest wszystko dla ochrony człowieka. Jest po stronie człowieka, żeby go nikt nie skrzywdził. Jeżeli ktoś zdradza to, to zdradza i człowieka, i Pana Boga, i zdradza Kościół. Więc każdy przestępca zdradził też Kościół. Oprócz tego, że skrzywdził swoją ofiarę, to też skrzywdził Kościół. No jak teraz można mówić zranieni w Kościele? Kościół jest też zraniony. To jest druga rzecz. A trzecia rzecz, środowiska, które... To krótko przypomnę. Środowiska, które stają za tą akcją plakatowania kościołów, to jest warszawski KIK, to jest środowisko więzi miesięcznika. One wcześniej, na przykład rok temu, jak były profanacje przez środowiska LGBT obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, pamiętamy, wpisywanie tęczy w aureole, no to te środowiska wystąpiły z oświadczeniem: tęcza nas nie obraża. Podczas gdy episkopat, podczas gdy sanktuarium jasnogórskie i miliony katolików w Polsce poczuli się urażeni takim potraktowaniem obrazu Matki Bożej, gdzie w aureole, która jest symbolem świętości, wpisywano tęczę, która jest symbolem zachowań wiemy jakich. Tak samo te same środowiska też już zasłynęły akcją plakatowania 10 polskich miast, wpisując się w kampanię przeciw homofobii, przekażmy sobie znak pokoju. To też było, wypłynęło z tych środowisk, więc musimy widzieć te konteksty, bo żeby też dostrzec, o co w tym wszystkim chodzi. Mówimy cały czas o trosce ofiary pedofilii, ofiary, no ale te proporcje.
Tak, pan słusznie też pisze w artykule, że grzechy nielicznych służą do ataku na tysiące niewinnych oddanych służbie Bogu i ludziom księży. No bardzo dobrze, jeśli są osoby, które wbrew antyklerykalnej propagandzie dostrzegą te proporcje. Pan tutaj mówi, skąd pomysł? Skoro księża bądź zakonnicy stanowią jedynie 0,3, prawda?
Tak, 0,3 to trzeba podkreślić. Osądzonych, skazanych w Polsce osób za pedofilię. 0,3, czyli ponad 99,99% to są inne środowiska. Ale czy my dzisiaj widzimy akcję plakatowania innych instytucji, z których się ci zwyrodnialcy biorą? Nie widzimy. Jest tylko, nawet mamy ostatnią sprawę tych filmu tego pana Rutkowskiego, który ujawnia też różne rzeczy ze świata celebrytów, ale nie ma oburzeń. Jest oburzenie na to, że ktoś
mógł coś takiego zrobić,
więc widzimy, te dysproporcje są tak ogromne, a one tylko świadczą o tym, że w całej tej sprawie pedofilia stała się po prostu narzędziem walki z Kościołem, uderzenia w autorytet kapłanów, no ostatecznie, żeby ludzi po prostu zniechęcić do Pana Boga. No jest to jakaś odsłona po prostu walki wiary z niewiarą.
Czyli odpowiedź jedna, bo tu przede wszystkim chodzi o to, aby może uderzyć w Kościół, też w magazynie, który zamieścił dziś nasz dziennik w sobotnio-niedzielnym wydaniu, test naszej wiary. Pan przytacza słowa Karola Wojtyły, który mówi: stoimy w obliczu ostatecznej konfrontacji między Kościołem a antykościołem, Ewangelią a jej zaprzeczeniem, bo to jest kwestia tych opostrzeń, to jest jedna sprawa, ale może i tutaj chociażby takie plakatowanie zranieni w Kościele, to też pytanie, czy tylko manipulacja, czy nie jakoś bardziej dalekosiężne działania.
No na pewno jest... Uderzenie w Kościół katolicki jest sprawą już światową. I rzeczywiście wspomniana wcześniej sprawa pedofilii została wykorzystana. Chcę tylko, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Nie chodzi o to, żeby chronić kogokolwiek. Jeżeli ktoś jest przestępcą, jeżeli ktoś popełnił grzech, popełnił zbrodnię, szczególnie jeszcze jeżeli ją popełnił wobec dziecka, powinien ponieść karę. To nie ulega wątpliwości. Tylko z drugiej strony musimy uważać. Dlatego, że mamy przykład na kardynała Pela w Australii. Sądy wszystkich instancji skazały go i przesiedział człowiek ponad rok w ciężkim więzieniu. Nawet nie pozwolono mu mszy świętej odprawiać. Po czym Sąd Najwyższy uznał cały ten proces za i skazanie za niesłuszne i został uniewinniony. No to jeżeli kardynał, taki wysokiej rangi człowiek, znany zresztą w całym świecie, bo też pełniący funkcje na szczeblach watykańskich, nie mógł się obronić przed zarzutem, no to cóż teraz mówić o kapłanie, który gdzieś sobie tam w parafii małej jest i jest posądzony o coś. Jeżeli jest winny, powinien ponieść karę. Ale jeżeli jest niewinny, to on już nawet jako niewinny jest skazany takim oskarżeniem w obecnej sytuacji. A teraz dochodzi do tego cała ta sprawa oczywiście obostrzeń związanych z uczestnictwem w mszy świętej, w sprawowaniu kultu. Oczywiście tu też trzeba podkreślić ostrożność, higiena, zasady. To jest wirus, to jest choroba. Trzeba, nie można tego bagatelizować. Ale proszę ojca, jeżeli my słyszymy, że w niektórych krajach poluzowuje się obostrzenia, można już chodzić do barów, do restauracji, można, ale nie można się zgromadzić na mszy świętej nawet w małej ilości osób, no to coś jest nie tak. No i pytamy, dlaczego?
No chyba możemy postawić pytanie, prawda, czy we Francji, w Niemczech, tak, we Włoszech, prawda?
Tak. No we Francji od dzisiaj już można, ale to jaki był bój biskupów tamtejszych, żeby zmienić ten przepis, bo było, że dopiero od czerwca, podczas gdy inne instytucje już zostały odmrożone, że tak powiem, wcześniej. Więc tutaj, jeżeli wiemy, że zło w świecie istnieje i ono ma swoich wyznawców i antykościół w świecie istnieje, który dąży do zniszczenia kościoła, to nie łudźmy się, ta sytuacja z tymi obostrzeniami będzie wykorzystywana do tego, żeby też i kościół w jakiś sposób obciążyć i doświadczyć ludzi kościoła. No taki mamy świat. To wszystko to jest, wpisuje się w te słowa zacytowane przez ojca, słowa kardynała Wojtyły.
Tak i jeszcze i myślę, że tak wspomniałem o tym magazynie, o kulcie katolickim w czasach próby, pisze właśnie kardynał Sara. Mówi, że to my jesteśmy też, kult publiczny jest kultem składanym Bogu przez całe mistyczne ciało, głowę i członki, tak. O czym przypomina Sobór Watykański II. Tak. I mówi oczywiście, aby kult ten zyskał pełny i widoczny wyraz, właściwie jest, aby mógł być celebrowany z udziałem wspólnoty wiernych, ludu Bożego.
No proszę ojca, mamy tutaj taką sytuację. Najgorszy ten czas największych obostrzeń akurat wypadło na święta wielkanocne. Ratunkiem w jakimś sensie stały się transmisje. Nie mogliśmy chodzić, po 5 osób mogło być, nie można było iść na adorację, nie można było w Wielkim Tygodniu pójść do kościoła, nie można było uczestniczyć w celebracji Triduum Paschalnego, no i Wielkanoc. No wiemy, jak to wyglądało. Ratunkiem stały się transmisje, internet. Wielki ukłon do ludzi świeckich, do kapłanów. Zorganizowali w parafiach, w których nigdy takich transmisji nie było. Nagle wierni szukali swojej parafii, żeby tam poprowadzić, śledzić. Wszystko było dobrze, tylko że teraz jest problem, bo kościoły są pootwierane. Msze święte w tygodniu w niektórych kościołach, u mnie na przykład było 50, teraz jest 75 osób możliwość i nie ma 75 osób w zwykły dzień w kościele. W niedzielę owszem, tak. W niedzielę się wypełnia ta liczba, nawet są dodatkowe msze święte i one również się wypełniają. Ale my teraz musimy wrócić do naszych kościołów, bo jeżeli była sytuacja nadzwyczajna, to ta sytuacja nadzwyczajna powoli się kończy. Jak tutaj ojciec zacytował kardynała Sara, no pełny kult musi być z ludźmi. Pełny kult, chociaż ukłon w stronę księży, że codziennie msze święte były zawsze były odprawiane. I ten kult nie został przerwany. I to wielka, wielka sprawa. Chociaż niektórzy mnie też znajomi pytali, a po co to ksiądz sam odprawia tą msze święte jak ludzi nie?
No bo tutaj chodzi o
przykład tak, nierozumienia. Tak, I odsyłam do artykułu księdza kardynała Sara.
Kardynał Sara mówi o tej logice, prawda? Logika wcielenia, tak. A zatem logika tak. Sakramentów nie może się tak. obejść bez obecności fizycznej. Żadna wirtualna transmisja nigdy tak. nie zastąpi obecności sakramentalnej. Czas i, tak. I tutaj te środki wirtualne transmisji mogą wprowadzić, mówi, logikę dążenia do sukcesu, obrazu, tak, spektaklu, tak. czy czystych emocji. A taka logika jest obca chrześcijańskiemu kultowi. Kult nie dąży do przyciągania widzów za pomocą kamer, jest zwrócony i ukierunkowany na Boga Trójcę.
Tak. No właśnie odsyłamy. Odsyłamy zresztą w naszym dzienniku ksiądz kardynał Sara gości jako autor dosyć często. To jest pierwsza część artykułu, teraz będą kolejne. Także polecamy czytanie magazynu, polecamy czytanie sobotniego naszego dziennika, ale nasz dziennik wychodzi codziennie. Polecamy też od poniedziałku do piątku.
Dziękuję panie redaktorze za tą przestrogę, za ten artykuł. To zdumienie, myślę, że to też takie zdumienie powinno być w naszych sercach. Musimy się pytać, czemu to ma służyć. Musimy zadawać pytania, dlaczego takie czy inne działania i czy one są też uzasadnione, gdy nawet zważymy to, jeżeli chodzi o te procenty. Tak, prawda? Tak. To nie żebyśmy coś chcieli pod dywan zamieść, tylko w prawdzie stawać tak. i tej prawdy bronić. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, proszę ojca, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Naszym gościem był pan redaktor Sławomir Jagodziński z naszego dziennika.